A naszym gościem jest Jakub Mrugalski, pentester z firmy niebezpiecznik.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Dziś chcemy rozmawiać o zakupach, które wykonujemy za pośrednictwem internetu. Jak wiemy, galerie handlowe są zamknięte i podejrzewamy, że do końca tego roku, a przede wszystkim do samych świąt Bożego Narodzenia, pozostaną jednak zamknięte i niektóre sklepy tak samo z niektórymi usługami. Dlatego handel już jakiś czas temu przeniósł się do internetu, ale w związku z tym, że jest w internecie, automatycznie rośnie niebezpieczeństwo tego, że w tym internecie w trakcie zakupów możemy się naciąć. No i tutaj od razu pierwsze pytanie, jakie niebezpieczeństwa kryją się za zakupami właśnie za pośrednictwem internetu?
Tych niebezpieczeństw jest tak naprawdę kilka. Takie pierwsze, które nam może tutaj zagrozić, to jest to, że trafimy na nieuczciwy sklep, to znaczy sklep postawiony tylko po to, aby wyłudzał pieniądze. Najczęściej takie sklepy działają od kilku dni, kilku tygodni na tej zasadzie i jak my na nie trafiamy? Trafiamy na nie przez reklamy. Reklamy na Facebooku, reklamy na Twitterze, w różnych mediach społecznościowych. No i kuszą nas tym, że ceny w tych sklepach są często wielokrotnie niższe niż tych normalnych, konkurencyjnych. No i teraz przed dokonaniem zakupu w takim sklepie my powinniśmy przede wszystkim sprawdzić, czy to jest zaufany sklep, to znaczy jak to sprawdzić najprościej. Rozglądnąć się po takim sklepie internetowym, zobaczyć, czy jest tam na przykład jakakolwiek informacja, kto za tym stoi, w sensie jakiś numer NIP, może jakiś adres. Jeżeli kupujemy coś, co ma większą wartość, czyli nie jakaś książka za 20 zł, tylko na przykład sprzęt RTV za 1000 zł, to może warto zadzwonić na przykład do obsługi klienta. Jeżeli jest tam jakiś numer telefonu podany, to warto zadzwonić, sprawdzić, czy ten numer telefonu w ogóle istnieje. Dlatego, że spotykaliśmy się często z czymś takim u nas w firmie, jak analizowaliśmy te strony, to tam były podane numery, czy numer do obsługi klienta, był podany numer tam do jakiegoś obsługi zamówień, do czegoś tam i tak dalej. Wszystkie numery fałszywe, nie ma takiego numeru. Więc na przykład w ten sposób można to zweryfikować.
Jeżeli ktoś odbierze taki telefon, to o co mamy zapytać w takim razie? Czy istniejecie naprawdę? Czy jesteście prawdziwą firmą?
Tak naprawdę nie. Można zapytać dowolną rzecz odnośnie tego towaru. W sensie, czy po drugiej stronie jest ktoś, kto faktycznie obsługuje tego klienta. To znaczy na przykład jestem zainteresowany kupnem czegoś tam. Możemy dopytać o parametry techniczne, cokolwiek. Zobaczymy, czy tam jest po prostu jakiś podstawiony człowiek, student, jakiś student sobie siedzi na przykład. Czy jest tam ktoś, kto naprawdę obsługuje tych klientów, zna tą ofertę, jest nam w stanie to przedstawić. Też to, jaki jest poziom tej obsługi klienta, może nam świadczyć o tym, czy to jest w ogóle warta zaufania firma. Ale sam fakt, że ktoś ten telefon faktycznie odebrał i nie na zasadzie tak, słucham, tylko jest tu nazwa firmy podane, wszystko się zgadza, jest to pokryte z tym, co widzę na stronie internetowej, ok, można jeszcze wziąć ten numer NIP i w wyszukiwarce NIP-u na przykład wyszukać go po prostu. Zobaczyć, czy to jest faktycznie aktywna firma, bo może się zdawać, że ktoś wkleił jakiś totalnie losowy numer NIP i to nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości, taka firma na przykład zupełnie nie istnieje. Co jeszcze można zrobić? Jeżeli trafiliśmy na przykład na linka do takiego sklepu, na Facebooku przykładowo, to Facebook ma ostatnio od chyba roku mniej więcej taką funkcję, że przy każdym linku na dole jest taka litera I. Tam jest information. Jak się kliknie na tą literę I, to jest informacja o domenie. I tam jest podane, kiedy ta domena została zarejestrowana. I jeżeli się okazuje, że jest super promocja w sklepie i ta domena została zarejestrowana 3 tygodnie temu, to może zrezygnujmy z tej super promocji, bo jeżeli to jest drogi sprzęt, to lepiej przejść do czegoś bardziej zaufanego, dodać te parę dziesiąt złotych więcej, no a mimo wszystko nie stracić tych pieniędzy. Więc to jest taka pierwsza warstwa, po prostu fałszywy sklep.
No ale często też jedyną metodą weryfikacji takiego sklepu w takim przypadku jest to, że sprawdzamy pozytywne komentarze i później okazuje się, że tych opinii jest załóżmy kilkaset i wszystkie są pozytywne. I wtedy wydaje nam się, że taki sklep jest wiarygodny.
To też zależy, gdzie sprawdzamy te komentarze. Bo powiem tak, jeżeli sprawdzimy na przykład bezpośrednio na sklepie i tam sami zadowoleni użytkownicy, wiadomo, każdy poleca, dostał i super, świetnie, wysyłka działa, no to to nie jest wiarygodne źródło informacji. Nie może sklep na swój własny temat mówić pozytywnej informacji. Ale możemy szukać na zewnętrznych stronach, czyli jakieś porównywarki cen, tego typu rzeczy, albo ja na przykład tak wprost wpisuję w Google nazwa firmy, którą chcę sprawdzić i tam na przykład Spacja, oszuści, nie dostarczają, problemy, tego typu rzeczy, albo opinie, po prostu opinie. I teraz chodzi o to, że nie sprawdzam takich agregatorów opinii, tylko sprawdzam na przykład takie miejsca, gdzie ktoś coś napisał, że miałem problem, oszukali mnie, tego typu rzeczy. Ja wiem, że to jest może bardzo dużo zachodu, ale jeżeli ja chcę wydać parę tysięcy na jakiś towar, no to może te 15 minut warto poświęcić i po prostu poszukać informacji, ale nie w takich agregatorach, bo tam najczęściej, tak jak wiadomo, no, jest mnóstwo opinii sponsorowanych.
Te sklepy działają też w taki sposób, że jeżeli już dokonamy przelewu, nie otrzymujemy towaru, próbujemy się kontaktować z tym sklepem, nikt nie odbiera naszych maili i w ogóle firma przepada, nagle strona zaczyna również czasami znikać z internetu. Jaką drogę później należy obrać jako klient? Trzeba po prostu zadzwonić na policję?
Znaczy powiem tak, warto by się zabezpieczyć jeszcze przed faktem dokonania takiego zakupu, to znaczy wybrać jakąś fajną metodę płatności. Na przykład ja polecam wszystkim płacenie kartą. Niekoniecznie trzeba mieć kartę kredytową. Normalna karta płatnicza w zupełności wystarczy. One zwykle są zdatne do płatności online, więc to nadaje się. I chodzi o to, że jeżeli zapłacimy za coś kartą, to możemy skorzystać z kilku tej jakby warstw ochrony. To znaczy, pierwsza warstwa ochrony jest taka, że faktycznie zgłaszamy to na policję, no i to będzie trwało. Może parę miesięcy, może rok, może dwa, różnie bywa. No ale my byśmy chcieli te pieniądze jednak odzyskać trochę wcześniej. I jeżeli płatność była kartą, to teraz możemy zadzwonić do swojego banku. I teraz ważna rzecz. Dzwonimy do banku, mówimy, co się stało i mówimy takie magiczne zaklęcie. Chciałem rozpocząć procedurę chargeback. I wtedy pan oczywiście powie, a, czyli chciał pan złożyć reklamację. Nie, chciałem rozpocząć procedurę chargeback. I teraz czym to się różni? Bo mamy dwie procedury. Reklamacja bankowa i ten tak zwany chargeback. I teraz reklamacja bankowa jest rozpatrywana przez bank. Zasady tej reklamacji nie są nam znane jako klientom, no to jest jakaś wewnętrzna procedura. W przypadku tej drugiej procedury jest to rozpatrywane przez operatora karty, czyli na przykład Visa, Mastercard, American Express, tego typu rzeczy. I procedury są bardzo, bardzo jasne. Ja miałem w sumie 2 lata temu taką nieprzyjemną sytuację, że musiałem z tej procedury skorzystać. I wyglądało to w ten sposób, że kupiłem sobie usługę online. Jakaś super promocja była, naprawdę świetna promocja i było napisane tak, ta usługa jest w trybie lifetime, płacisz raz, korzystasz cały czas, super. No i kupiłem to oczywiście, kosztowało to trochę więcej aniżeli płatność roczna i co się stało? Po pół roku dostałem od tego sprzedawcy informację mailem, że no niestety nasza firma podjęła taką decyzję, pomyłkę popełniliśmy, te pakiety lifetime to nie był dobry wybór, więc wszystkie pakiety lifetime konwertujemy na roczne. No i teraz zastanowiłem się, no ale o co chodzi? Kupiłem lifetime. Natychmiast dzwonię do banku, powiedziałem, że taka sytuacja nastąpiła i efekt był taki, że po 3 godzinach cała kasa jest na moim koncie. I teraz to nie jest tak, że po 3 godzinach oni rozpatrzyli całą moją prośbę. Oni uruchomili procedurę. Tylko uruchomienie tej procedury polega na tym, że najpierw klientowi zwraca się pieniądze, a potem dochodzi się, czy miał rację. To dochodzenie racji trwało miesiąc. I po tym miesiącu powiedzieli, tak, miał pan rację i zostawili mi te pieniądze. Gdyby się okazało, że jest inaczej, oczywiście no, musiałbym to oddać. Więc to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo wygodne, dlatego że no, jest to najkrótsza droga do tego, aby naprawdę odzyskać te pieniądze. Można też, niektórzy myślą sobie tak, a dobra, zamawiam sobie jakieś towary przez internet, to wybiorę płatność przy odbiorze. To nie zawsze nas obroni.
Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że płatność przy odbiorze polega na tym, że jeśli my dostajemy towar, to my musimy najpierw za niego zapłacić u doręczyciela, a potem dopiero otworzyć paczkę. No i okaże się, że dostaliśmy na przykład 10 czekolad. Co nam dało ta płatność przy odbiorze? Nikt nie pozwoli nam na zasadzie otwieram paczkę i zapłacę, gdy się okaże, że jest telefon. Więc ta procedura trochę wygląda inaczej. Jest coś takiego jak sprawdzenie paczki przy kurierze, ale sprawdzenie paczki to nie jest sprawdzenie, co jest w środku, tylko czy paczka nie została uszkodzona, bo kurier odpowiada tylko za to, czy ta paczka dotarła w takim stanie, jak dotrzeć powinna. A to, że tam były czekolady, a powinny być na przykład telefony, no to już kuriera nie interesuje. Więc to nie za bardzo nas obroni. Powiem tak, no na pewno jest to trochę bezpieczniejsze, bo jednak zobaczymy numer śledzenia, zobaczymy, że ta paczka waży tyle, ile powinna ważyć, no bo jak zamawiamy sobie telewizor i idzie nam paczka pół kilo, no to no wiadomo, to jest jakiś fake. Ale to nie broni nas w 100%.
Tydzień temu w Wielkopolsce wystąpiła taka sytuacja, że ktoś kupił tableta, a dostał dachówki, które były bardzo ładnie zapakowane, więc tak naprawdę to też
no właśnie,
jest ryzykowne.
To się zdarza i tak jak widać, no, płatność przy odbiorze daje złudzenie bezpieczeństwa, ale czy to jest bezpieczne? Nie do końca. Co jeszcze można zrobić? Bo możemy być jeszcze oszukani na jednej warstwie. Możemy być oszukani na tej warstwie, że na przykład system płatności jest jakiś podstawiony. To znaczy my wchodzimy, już wybraliśmy towar, wszystko jest fajnie i jakimś cudem trafiliśmy do fałszywego systemu płatności. Więc tutaj też używamy karty płatniczej po to, żeby łatwo było cofnąć tę transakcję. Warto też rozważyć na przykład alternatywę metody płatności. Na przykład płatność za pomocą czegoś takiego jak PayPal, to znaczy jest to pośrednik płatności ze Stanów Zjednoczonych i oni też mają tam gwarancję taką, że jeśli zostaniesz oszukany, nie dostałeś towaru, to my ci gwarantujemy i te pieniądze ci oddamy. To jest taki jakby ich wewnętrzny chargeback. Więc też warto z tego skorzystać. Warto też, ja polecam, coś takiego jak płatność Blikiem. Blik, no to jest znany pewnie tutaj, zwłaszcza młodszej części słuchaczy, ale dlaczego to jest dobre? Dlatego, że generuje to kody jednorazowe. Dlatego, że my musimy potwierdzić dokładnie na telefonie w tym momencie płatności, za co płacimy, jaka jest kwota, wiemy, że nie pobierze więcej, to jest wszystko spoko, ale istnieje też coś takiego jak no, oszustwa na Blika. Oszustwa na Blika polegają na tym, że ktoś na przykład podszywa się pod jednego z naszych znajomych i mówi, że na przykład chciałby pożyczyć tam 100 zł albo tego typu rzeczy i prosi nas o kod dostępowy Blika, w sensie ten wygenerowany kod płatności. I problem polega na tym, że normalny przelew dałoby się jeszcze jakoś cofnąć, dałoby się go jakoś zareklamować. W przypadku Blika najczęściej złodzieje działają w ten sposób, że oni po prostu stoją przy bankomacie, klikają opcję wypłać za pomocą Blika i czekają na kod. I w tym momencie, jeżeli dostaną kod, natychmiast spieniężają to coś. Już nie ma możliwości cofnięcia tej operacji całej. Na stronie niebezpiecznik.pl opisaliśmy dokładnie takie przykłady, jak takie ataki na Blika działają. One najczęściej polegają po prostu na tym, że ktoś wyłudzi twój kod dostępu. Więc zasada jest taka. Kod płatności Blika podajemy tylko w płatnościach online. Nie na czacie, nie w SMS-ie, nie przez telefon, tylko w zabezpieczonych odpowiednich formularzach.
Czyli reasumując, zakupy przez internet, korzystamy i weryfikujemy najpierw strony internetowe, z których kupujemy sprzęt i najczęściej po prostu płaćmy przy pomocy naszej karty płatniczej, o czym często zapominamy. Jest taka możliwość i wtedy najłatwiej można odzyskać pieniądze, które ewentualnie pewnie moglibyśmy stracić przy oszustwie.
Ja jeszcze jedną rzecz, taką poradę. Bardzo często ludzie kupują rzeczy na Allegro i to jest dobre wyjście, tylko jest taka jedna zasada, którą też warto zapamiętać. Gdy kupujesz na Allegro, to kupuj na Allegro. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale chodzi o to, że czasami się zdarza tak, że sprzedawca na przykład, jeżeli zadamy mu jakieś pytanie odnośnie towaru, zaoferuje nam sprzedaż na boku. To znaczy z pominięcie tam prowizji Allegro zawsze będzie taniej, tylko w tym momencie my rezygnujemy z czegoś takiego jak ochrona kupującego ze strony Allegro. Istnieje coś takiego, że jeżeli nas okradnie po prostu sprzedający, to Allegro daje nam też takiego, nazwijmy, chargebacka po swojej stronie i możemy z niego skorzystać. Jeżeli my teraz na boku kupiliśmy to, to tej ochrony nie ma.
Czyli nie ryzykujemy i nie oszczędzamy w ten sposób.
Nie, bo to oszczędność często to jest jakaś dwucyfrowa kwota, a konsekwencje tego są takie, że nie mamy żadnej ochrony ze strony platformy sprzedażowej.